Tu Radio Kraków Kultura.
A w naszym magazynie Ewelina Marciniak, reżyserka teatralna. Witam cię, dzień dobry.
Dzień dobry.
Tak skromnie cię zapowiadam, ale to, co robisz, jest wielkie i wcale nieskromne. I mam nadzieję, że też trochę o tym porozmawiamy. Ale najpierw od razu mocne zastrzeżenie. Będziemy dosyć krótko rozmawiać, ponieważ spieszysz się na próbę i to jest wspaniałe. Już 17 marca na scenie kameralnej Narodowego Starego Teatru. Genialna przyjaciółka, chyba że tytuł jeszcze się zmieni.
Genialna przyjaciółka.
Czyli się nie zmieni. Wielka powieść Eleny Ferrante, chociaż nie wiadomo, kto tak naprawdę jest autorem czy autorką. No i twoja pierwsza taka dorosła realizacja w Krakowie po wielu latach autentycznych, no, europejskich sukcesów. Skromnie wracasz sobie do Krakowa, ale na szczęście debiutujesz w Starym Teatrze.
Ten powrót jest dla mnie wyjątkowy, ponieważ kiedy rozpoczęłam próby i przemierzałam krakowskim brukiem trasę na scenę kameralną, miałam dużo fantastycznych wspomnień ze studiowania tutaj, z pierwszych prac, prób na scenie kameralnej i mam poczucie, że jest to wyjątkowy czas, wyjątkowa propozycja, zwłaszcza, że Elena Ferrante w swojej powieści dotyka problemu klasowości, a właściwie takiego awansu społecznego, jak kobieta staje się artystką, w wypadku Ferrante pisarką i mam poczucie, że te zmagania towarzyszyły mi bardzo tutaj, kiedy studiowałam. No i starałam się zgadnąć, czy mi się uda, czy nie.
To piękna, piękna scena, którą wywołałaś. Byłaś pewnie jeszcze drobniejszą i jeszcze niewinniej wyglądającą osobą i zadawałaś sobie pytanie o to, co będzie. Spotykamy się po 10 latach i no, szapoba, ale do machania kapeluszem to jeszcze wrócimy. Wybrałaś ten tekst, który, no, można powiedzieć, nie jest tekstem nieznanym. Co więcej, mam wrażenie, że to jest kolejny taki bardzo znany tekst, którego w ogóle się nie boisz. A to jest przecież, krótko mówiąc, rzecz, która naprawdę składa się z bardzo wielu scen i bardzo wielu mikrohistorii wewnątrz.
Mam takie poczucie, że Elena Ferrante jest niezwykle współczesna i może właśnie dlatego możemy też oglądać serial na podstawie jej tetralogii na HBO. No i dzięki temu serialowi czuję się w ogóle zwolniona z opowiadania historii.
A.
Oczywiście historia będzie i będzie i Elena, i Lila, ale jednak mam taki powód, żeby zabrać się za tę powieść z konkretnych powodów. I chciałabym właśnie opowiedzieć tym spektaklem o awansie społecznym i biedzie i związanymi z tymi okolicznościami, a także o zmaganiach kobiety z ciałem i o tych różnych sprawach, które są często spychane na margines i nawet w sztuce nie tak często tematyzowane. Mam tutaj na myśli nie tylko to, jak zmienia się nasze ciało, kiedy dorastamy, czy kiedy się starzejemy, co też będzie naszym tematem, ale też temat przemocy seksualnej, przyjemności seksualnej, czy zjawisko poronienia, które jest bardzo rzadko tematyzowane w sztuce, a jest jednak fizycznie bolesne i psychicznie degradujące.
Tak. Dla mnie też w tę książkę bardzo mocno jest wpisany wątek pewnego poczucia winy, które związane jest z awansem społecznym. To znaczy ta bohaterka, której, no, można powiedzieć, że się udaje, chociaż tu cudzysłów jest konieczny, jakby nieustająco zmaga się z tym uczuciem w stosunku do swojej genialnej przyjaciółki właśnie.
Tak, one cały, Elena i Lila cały czas śledzą siebie, tropią siebie, której z nich wyszło, która z nich ma to coś i można powiedzieć, że może to być taka genialna przyjaciółka, a może to być taka genialna przyjaciółka, która jest w każdej z nas, która tropi nasze niedoskonałości i przyczepia się do nas, kiedy nam coś za bardzo wyjdzie i jak się z nią zmagać, jak z nią rozmawiać i jak ją przytulić jednocześnie. Wydaje wydaje mi się, że to jest tutaj tematem i te dwie postaci przenikają się, co też było dla mnie bardzo ważne, żeby nie budować tych postaci tak jak w serialu, że są one na mocnym kontraście, bardzo radykalnie zarysowane w swoich różnicach, że to ich przenikanie się bardziej mnie interesuje. Stąd też taki dobór obsadowy.
Właśnie, a możesz już opowiedzieć, no bo próby już się toczą, nie jest to tajemnicą, prawda?
Jak najbardziej mogę tutaj zdradzić, ponieważ sekrety naszej obsady. Mamy Karolinę Staniec jako Lilę. Jest to aktorka gościnna w Zespole Narodowego Teatru Starego i mam cichą nadzieję, że przygotuje taką rolę, że będzie mogła zostać członkinią zespołu. Jej towarzyszką jest, jako Elena, będzie Ania Paruszyńska-Czacka. I w ogóle jest to moje pierwsze spotkanie z tymi aktorkami. Także jestem pod ogromnym wrażeniem tego, jak pracują i jaką wywołują atmosferę też na próbach, bo one mają bardzo dużo tutaj do przygotowania, a jednak dla mnie zawsze bardzo ważna jest praca zespołowa i to, żeby wszyscy się dobrze czuli, mieli takie poczucie, że mają coś ważnego do powiedzenia w tym spektaklu swoimi postaciami. Także jestem bardzo szczęśliwa, że w tym zespole jest Małgosia Zawadzka, która pracuje nad rolą mamy, bardzo dla mnie ważną, oraz pani Oliwiero. Będzie Ewa Kaim jako szalona i nieoczywista Melina. No i będzie z nami też trochę mężczyzn. Jako Nino będzie uwodził nas Łukasz Stawarczyk. Ojcem i synem będą podobni do siebie Krystian Durman i Julek Chrząstowski.
I oni nie są wcale do siebie podobni.
No z mojej perspektywy niskiej osoby jak najbardziej są.
Rozumiem.
I towarzyszy nam jeszcze Michał Majnicz jako Stefano, przedsiębiorczy wędliniarz i mąż. No i najbardziej uwodzicielską postacią, która swoje istnienie zaznacza, krzycząc ciao bella, jest Adam Nawojczyk jako Marcello.
Powiedz, czy trochę chcesz przez to powiedzieć, że Elena i jej genialna przyjaciółka to jest trochę ta sama osoba, trochę...
Myślę, że można tak to czytać, ale na pewno w mojej interpretacji nie prowadzę do tego. Raczej staram się otwierać pewne drzwi, jak te losy tych dwóch bohaterek się przenikają i co one sobie nawzajem dają, przywołując tę historię. Bo to jest dla mnie bardzo ważne, że nie zaczynam tego spektaklu w momencie, kiedy dziewczynki gubią lalki, tylko w momencie, kiedy są już, jedna Lila jest po ślubie, a Elena ma kontynuować naukę, czyli już decyzje zapadły. Pierwszy krok do wydostania się z dzielnicy został uczyniony i teraz wspólnie próbujemy się przyjrzeć, jakie są koszty i konsekwencje tego. One wybrały różne drogi. Jedna małżeństwo, druga wiedzę i jakie są konsekwencje i perspektywy dla nich. I to było dla mnie bardzo interesujące, żeby popatrzeć na tę historię z takiej szerszej perspektywy, a raz na jakiś czas tak się bardzo zbliżyć do kluczowych dla nich w moim odczuciu momentów doświadczania przemian w swoim ciele, czy doświadczenia też siebie w kontakcie z mężczyznami. No i chciałabym też zaznaczyć, że planujemy spektakl, który nie będzie tylko o kobietach i tylko dla kobiet. Elena Ferrante w dość płaski sposób obrazuje mężczyzn i to mi się nie podoba. Mam wspaniałą obsadę i dzięki mężczyznom i kobietom w tej obsadzie jesteśmy w stanie popatrzeć na tych mężczyzn jako istoty uwikłane w system, jakim jest patriarchat, a nie
również tylko... jego ofiary, jak rozumiem.
Tak, tak. A nie tylko tych, którzy krzywdzą kobiety i wydaje mi się, że taki głos jest dzisiaj też bardzo potrzebny.
Oczywiście jest wiele teorii, kim jest Elena Ferrante. Masz swoją?
Chciałabym powiedzieć, czy jest osobą, która przyjedzie zobaczyć ten spektakl, bo jak patrzę na Anię i Karolinę i cały zespół, to gdybym była Eleną Ferrante, to chciałabym je obejrzeć, ich obejrzeć.
Powiedz, jaka jest twoja relacja z tekstem samym? Już mówiłyśmy o tym, że powieść jest potężna. Jaka była twoja lektura w ogóle? Czy zachwyciłaś się, czy uznałaś, że to może kicz, tylko genialny? No tutaj też są różne teorie i to.
No, pierwsze moje spotkanie z Eleną Ferrante było bardzo prywatne i wiele lat temu. I w pandemii, kiedy było dużo czasu na czytanie, to był mój taki osobisty czas z tetralogią. I wtedy już czułam, że chciałabym to kiedyś przygotować w teatrze.
Też cię to tak wciągnęło, jak jakiś roller coaster?
Na pewno mnie wciągnęło, ale nie ukrywam, że językowo byłam troszkę rozczarowana. I potem, kiedy zaczęłam już pracować nad adaptacją, to długo rozmyślałam, kto mógłby ją przygotować i to było dla mnie bardzo ważne, żeby to była po pierwsze kobieta, a po drugie, żeby to było coś świeżego i niewinnego. Stąd też dzięki Idze Kanczarczyk udało mi się nawiązać współpracę z Małgosią Czerwień, która jest jeszcze studentką krakowskiej szkoły i mam takie poczucie, że jest to osoba niezwykle zdolna, dlatego mamy bardzo dobrą adaptację. Też czuła na zespół aktorski, który współtworzy te sceny w procesie improwizacyjnym częściowo. No, ale jej lekkość i niewinność myślę, że współgrają z pierwszym tomem jak najbardziej.
Pierwszy tom to będzie tylko?
Tak, opieram się na pierwszym tomie, korzystam też z drugiego, ale no jest to tak ogromny materiał, że chciałabym jednak tutaj się skupić.
Na razie temat genialnej przyjaciółki odłóżmy do 17 marca. Bardzo mocno trzymam kciuki za energię tych prób, za to spotkanie. Powiedz, zdarza ci się jeszcze w ogóle reżyserować w Polsce, czy już jesteś zupełnie nieobecna i tylko...
Zdarza mi się, mam to szczęście, że współpracowałam przez wiele lat jako reżyserka etatowa z Teatrem Wybrzeże.
Ale już tam nie pracujesz. Tak?
I moje ostatnie przedstawienie, tam jakie przygotowałam, to było Resztki. I oczywiście będę jeszcze tam współpracowała. I bardzo się cieszę, ponieważ uważam, że jest tam wspaniały zespół aktorski i cudownie mi się tam pracuje. Mam też takie poczucie, że Resztki na podstawie prozy Mikołaja Łozińskiego to była niezwykła przygoda, ponieważ mimo tylu lat pracy w tym teatrze po raz pierwszy spotkałam się z Dorotą Kolak i marzyłam o tym i nigdy nie czułam się wystarczająco gotowa. I to było bardzo przyjemne, zaprosić ją do teatru, który jest trochę fizyczny, trochę abstrakcyjny, a jednocześnie bardzo emocjonalny i obserwować, jak taka aktorka odnajduje się w pracy z młodszymi aktorkami i aktorami. Tak, to było przyjemne, więc mam poczucie, że Teatr Wybrzeże jest w jakimś sensie moim domem w Polsce i cieszę się, że mogę tam wracać.
No tak, ale właśnie wracać, a nie być tak bardzo długo i często. Jak wobec tych wszystkich sukcesów, o których również w Radiu Kraków Kultura informujemy z radością naszych słuchaczy, jak postrzegasz swoją kondycję reżyserki teraz, bo właściwie rzadko jesteś w Polsce. Piszą o tobie krytycy, głównie zagraniczni, no czasem ktoś z Polski dociera. Trochę mam wrażenie, że już cię tu nie ma, mimo że na ciebie patrzę, ale to jest rzeczywiście wyjątkowa rzecz. Dałaś się w końcu namówić na to, żeby pracować w Krakowie.
No, ja mam takie poczucie, że tych granic trochę nie ma. Może dlatego, że w Polsce niestety, w polskich teatrach większość reżyserów i reżyserek to Polacy, a jak pracuję za granicą, no to jest normalne, że po mnie pracuje osoba która jest tureckiego pochodzenia, potem przychodzi ktoś z Bałkan, potem przychodzi reżyser z Japonii. I
czyli
jest
ja się
to
tak
naturalna...
prowincjonalnie ekscytuję w tej chwili trochę, ale no masz rację, taką mamy perspektywę.
I to, no. To jest bardzo naturalne, dlatego też ja marzę o takiej produkcji, która byłaby koprodukcją polskiego i niemieckiego teatru. I takową też przygotowuję z jedną z krakowskich scen, z Teatrem Słowackiego, i będzie to koprodukcja z Teatrem z Mannheim, nad którą też pracujemy, i mam nadzieję, że to moje marzenie, jak się spełni, to pokaże nam, że ten teatr jest większy, szerszy i możemy naprawdę tej artystycznej rodzinie jeszcze bardziej się wymieniać, tym samym być bardziej kreatywni, twórczy i nie tylko myśleć coś o sobie, ale wymieniać się tymi opiniami. I to jest dla mnie najważniejsze, to znaczy jak pracuję z zespołem aktorskim za granicą, to bardzo czuję, że oni są nasączeni reżyserami z różnych szkół, różnych krajów, różnych poglądów i to jest bardzo ciekawe i to jest bardzo inspirujące, budujące i tego bym życzyła polskim zespołom, bo są fantastyczni. No i nie mogę się doczekać takiego spotkania polskich i niemieckich aktorów, bo często jestem pytana o te różnice, a mam poczucie, że te różnice są, ale nie działają na plus ani po jednej, ani po drugiej stronie. Po prostu są inni i mogliby się od siebie dużo nauczyć.
Bardzo zaskakujące to, co mówisz, że to jest niby takie oczywiste, ale no jak sama powiedziałaś, w naszej rzeczywistości ciągle jeszcze wcale nie. Ten tekst na tą koprodukcję z Mannheim jest już wybrany? Już wiemy, co to będzie?
No, ty byłaś świadkiem trochę wyboru tego tekstu, ponieważ...
Coś takiego.
Taką inspiracją i takim pierwszym krokiem będą opowiadania Czechowa Baby. A byłaś świadkiem, ponieważ wydarzyło się to w naszym jogowym miejscu w Sopatowcu, kiedy pierwszy raz czytałam te opowiadania. No i jest tam kilka historii par, które nie mogą się spotkać. Tak sobie pomyślałam, że jak ludzie czasem we dwójkę nie mogą się dogadać, tak narody nie mogą się dogadać. I to jest tylko taki start, a za tekst będzie odpowiedzialna Weronika Murek i Miron Hakenbeck. Miron jest dramaturgiem operowym, z którym współpracuję, na stałe pracującym w Stuttgarcie. Weroniki Murek chyba nie muszę przedstawiać, zwłaszcza po jej ostatniej książce Dziewczynki. Także jestem bardzo szczęśliwa też ze zorganizowania tej współpracy, bo oni poznają się pierwszy raz w pracy. Także no, nie mogę się doczekać.
Oj, to wspaniała historia i byłam przy jej narodzinach, czego nie byłam świadoma. No, kiedy premiera? Coś już wiemy?
Jesienią. Będą dwie premiery. Jedna będzie w Mannheim, druga w Krakowie.
No, a powiedz, z Czechowem nie miałaś problemów dziś? Wiadomo, że...
Tak jak mówię, jest to inspiracja.
Punkt wyjścia.
Punkt wyjścia i dopiero zaczynamy ten proces twórczy i będziemy korzystać z wielu innych materiałów, także zobaczymy, jak rozwinie nam się ta myśl.
Zaczęłyśmy rozmowę od tego, że sięgasz po takie powieści. No właściwie nie zrobiłam żadnej statystyki, ale mam wrażenie, że mniej jest takich tekstów typowo dramatycznych w twoim dossier. No właśnie, i jeśli bym zadała bardzo proste pytanie o wybory tych tekstów, to czy odpowiedź byłaby równie prosta?
Wydaje mi się, że to jest bardzo intuicyjne, że ja po prostu lubię czytać. I
właśnie wejdę ci w słowo, nadal czytasz co najmniej 100 stron dziennie. Pamiętam, że w Sopatowcu powiedziałaś mi kiedyś coś takiego i okropnie się zawstydziłam.
No to tym razem ja się zawstydzę, niestety nie. Jest tak intensywnie, chociaż od niedawna korzystam trochę z elektronicznej formy czytania. bo wcześniej woziłam książki ze sobą, teraz też wożę, ale właśnie dzięki tej elektronicznej formie już mogę sobie pozwolić na to, żeby w każdej chwili połykać tę duchową strawę. Aż tak mi się nie udaje, ale rzeczywiście czytanie jest dla mnie bardzo ważną częścią życia, rozwijającą mnie i gdzieś czasem jakaś książka się odkłada i czuję, że ona może być inspirująca do jakiejś postaci, czy jakiejś sceny, jakiegoś epizodu, a czasem mam głębokie przekonanie, że kiedyś to musi być w całości na scenie. To znaczy nie tyle w całości we wszystkich scenach, ale że to jest materiał do większej opowieści, do tego, żeby stworzyć świat. I to się tak nie wydarza od razu, to się gdzieś tak rodzi.
Czy nosisz ze sobą te książki tak metaforycznie? Bardziej
można tak
odłożone.
Powiedzieć.
Twoje inscenizacje niestety nie miałam okazji wielu oglądać. Ja po prostu tylko o nich czytam ciągle, ale staram się być na bieżąco. No, wyglądają zawsze bardzo spektakularnie. Ta forma jest przez ciebie niezwykle wypracowana. I powiedz, skąd tutaj płynie źródło dla twojej wyobraźni? Skąd są te inspiracje? Bo przekładasz często te opowieści na takie obrazy, które są bardzo nieoczywiste.
No, wydaje mi się, że to też jest kwestia tego, czym zajmuję się prywatnie. W sensie, że uwielbiam chodzić na różne wystawy i jest to jakaś część mojego życia i mam takie poczucie, że działa tutaj zjawisko osmozy, że jak się czymś otaczamy, to w nas jakoś potem pracuje. No i mam też szczęście pracować ze wspaniałymi artystami wizualnymi i na samym początku, wiele lat temu, pracowałam z Kasią Borkowską, która mnie bardzo dużo nauczyła a propos inscenizacji i budowania obrazów na scenie. No i ja chyba te lekcje dobrze odrobiłam i potem poszłam swoją ścieżką. I teraz towarzyszy mi Mirek Kaczmarek, Natalia Mleczak, Julia Kornacka i jestem bardzo im wdzięczna, ponieważ pozwalają mi te obrazy rozbudowywać i pracować w dość nieoczywisty też sposób. No, ciągle mam poczucie rozwoju i to jest chyba najważniejsze. Też przez to, że staram się do każdego projektu dobrać tak tych artystów z grupy wizualnej, z którymi współpracuję, żeby powstało coś troszeczkę innego. Oczywiście każdy z nas, mam na myśli artystów i artystek, w jakiś sposób się powtarza. Trudno jest uciec od samego siebie. Ale gdzieś staram się szukać jakichś nowych rzeczy w kolejnych pracach. No i czasem mi się to bardziej udaje, czasem mniej. Tutaj w Genialnej Przyjaciółce będzie pracowała ze mną Natalia Mleczak, która bardzo często jest odpowiedzialna za kostiumy. W świecie filmowym ona jest odpowiedzialna częściej za scenografię. Tu będzie przygotowywała całość, nie pierwszy raz zresztą, ponieważ przygotowała ze mną taki bardzo osobisty spektakl we Wrocławiu, Where Do We Go From Here. Także jestem bardzo ciekawa jej pracy tutaj. I mam poczucie, że może wyjść coś bardzo ciekawego.
Tak, kiedy myślałam o twoich pracach, których nie oglądałam, które tylko oglądam ze zdjęć i o których bez przerwy czytam, to szukam jakiegoś słowa, które by do tego, co robisz, chociaż trochę się zbliżyło i pomyślałam, że jesteś taką nieustraszoną osobą. Bardzo rzadko w ogóle spotykam takie osoby. Jeszcze powiedz, jakim doświadczeniem było to Złoto Renu, którym tak odważnie się ostatnio zajmujesz.
No, przygotowywanie opery na pierwszy rzut oka jest przerażające i dla mnie też było.
Czyli to była twoja pierwsza opera w ogóle. Czyli zaczęłaś od Wagnera, bardzo ładnie.
Tak i nie ukrywam, że propozycja przygotowania całego ringu od razu mnie zaskoczyła, ale dyrektor teatru w Bern w Szwajcarii jest prawdziwym marzycielem. No i odważył się zaproponować mi coś takiego. Zaznaczę, że pochodzę z rodziny muzycznej, ale nie czytam nut. Zatem nie jest to dla mnie łatwa praca, bo tam bardzo dużo się dzieje w nutach i przez nuty opowiada się ludziom, co się dzieje w jakiej części sceny. Także jest to dla mnie bardzo wymagające. No i po Złocie Renu miałam takie poczucie, że ta opera jest czymś wartym. Że jest to miejsce, w którym nadal śpiewacy są i śpiewaczki są aktorami i aktorkami i można z nimi pracować tak jak w teatrze dramatycznym, że to są mity, że tak nie jest. I to odkrycie było możliwe dzięki mojemu dramaturgowi Mironowi Hakenbeckowi. Najczęściej on współpracuje z Krzyśkiem Warlikowskim przy jego operach. Także no, miałam pełne zaufanie, że wiemy o jakim sposobie pracy z aktorem rozmawiamy i on otworzył dla mnie taką przestrzeń, w której pokazał mi tak, to czego potrzebujesz jest możliwe, czasem musimy zrobić to trochę inaczej i towarzyszy mi w pracy nad ringiem. Co roku przygotowuję jedną część. Niedawno wróciłam ze Szwajcarii, gdzie oddałam Walkirię i było to dla mnie bardzo ważne doświadczenie. Pracowałam tam w międzynarodowym zespole śpiewaków i śpiewaczek i aktor, śpiewak przygotowujący postać Wotana był Amerykaninem, jego córka Brunhilda Chinką i to zderzenie tych światów tak wspaniale zaiskrzyło przy tej nieoczywistej opowieści. Także jestem z nich bardzo dumna, bo wykonali ogromną pracę, mają wielki sukces i zawdzięczają go wielogodzinnym próbom. I obserwowanie też tego świata muzycznego uczy mnie bardzo pokory. To znaczy, my często w teatrze dramatycznym mamy szansę coś w ostatniej chwili przygotować, podjąć jakieś bardziej radykalne decyzje. Tam śpiewacy, śpiewaczki muszą być bardzo przygotowani muzycznie, a jednocześnie połączyć to przygotowanie muzyczne z kolejnym wyzwaniem, jakie dostają od dyrygenta i z zadaniami, które dostają ode mnie. Także bardzo ich podziwiam i no, jest to budujące doświadczenie, że jest jeszcze inny świat, inne przestrzenie, w których można się spełniać.
Powiedz, skąd czerpiesz siłę do pracy? Nie pytam o inspirację i chodzenie na wystawy.
Z podróżowania. I ostatnio przeżyłam taką bardzo ciekawą podróż. Byłam na Saharze. Miałam niezwykłą możliwość polecieć do Algierii, spędzić na pustyni ponad 10 dni. Poznałam tam wspaniałych ludzi, podróżników, dziennikarzy, Olej Jacka Pawlickich. Jestem bardzo szczęśliwa, że oni i inni towarzysze naszej podróży przybędą na premierę Genialnej Przyjaciółki. Więc myślę, że najwięcej siły czerpię z podróżowania, z jogi i z ludzi.
Tak, czyli jak kiedy jesteś zmęczona, zamykasz oczy, to jesteś na pustyni, jak w Dune. O, Dune mogłabyś kiedyś zrobić, a propos inspiracji.
Byłam na pustyni, kiedy przygotowywałam Walkirię, a teraz, kiedy zamykam oczy, jestem na Sokotrze, bo marzę, żeby tam polecieć po realizacji Genialnej Przyjaciółki.
No to tego ci życzę i teraz już zgodnie z naszą umową musisz natychmiast wyjść. Artyści czekają, scena kameralna. Powiedz, to był twój wybór, duża, mniejsza scena, jak to wyszło?
Zdecydowanie mój wybór. Jestem fanką sceny kameralnej. Widziałam tam milion spektakli. Jestem zakochana w tej scenie. Także czego chcieć więcej, jeżeli ma się wybór. Jestem wdzięczna dyrekcji teatru, że się zgodziła na moją prośbę.
17 marca spotykamy się na premierze Genialnej Przyjaciółki, a dzisiaj moim Państwa gościem była reżyserka teatralna Ewelina Marciniak. No to biegnij.
Dziękuję.
Do usłyszenia.
Tu Radio Kraków Kultura.